Taka cisza tutaj jest, no niesamowita.
Cicho.
Studentów nie ma.
To jest taki pokoik, bo to nie jest jakaś wielka pracownia, ale to jest takie miejsce, gdzie przez ostatnie 2 tygodnie były robione dyplomy i potrzebowaliśmy więcej miejsca, bo często dyplomy są czymś, co daleko wykracza poza to, co robimy na co dzień, czyli po prostu zwykłe jakieś tam prace z fotografią analogową. Faktycznie teraz zamknę okno, to bardzo ładne widoki. Mamy na drugi jeszcze budynek CPK, czyli tym łącznikiem, tak jak to kiedyś chyba było, akademik tej szkoły medycznej, to tam był akademik, a to chyba był główny budynek. No a teraz mamy tam Centrum Przemysłów Kreatywnych, a tu jest jakby główny też gmach. Także ja tutaj tak zamknę. Dość wcześnie zacząłem w ogóle pracować jako, nazwijmy to, jakiś edukator, czy nauczyciel, czy znaczy może nie wykładowca, ale człowiek, który pracuje z ludźmi, prowadzi warsztaty, czy dzieli się jakimiś swoimi umiejętnościami, czy właśnie eksperymentami. A okoliczności były dość zabawne, bo pojechałem na festiwal fotografii otworkowej, tak to się nazywało wtedy, jeszcze było w latach 90. Ja byłem studentem, miałem tam 20, nie wiem, 2 lata, może 21. I pojechałem tam jako uczestnik, tak, na ten festiwal. Jakby też podekscytowany tam tym, że spotkam podobnych sobie i będzie super. Przyjechałem na ten festiwal, a oczywiście pojechałem tam obładowany jakimiś zdjęciami, aparatami, które już budowałem i tak dalej. Panowało takie niezręczne napięcie tam pośród organizatorów. Okazało się, że jeden z prowadzących, czy kluczowy prowadzący warsztaty nie przyjechał. Z jakichś powodów tam nie dojechał do tego Kostrzyna. A ja już zacząłem tam wyciągać wszystkie rzeczy i opowiadać w jakiś taki naturalny sposób. Krótko mówiąc, organizatorzy, widząc jaka jest sytuacja, zaproponowali mi, że to może ja poprowadzę te warsztaty. Więc jakby z uczestnika wtedy awansowałem błyskawicznie na prowadzącego. No i doświadczyłem w takich bardzo zabawnych i takich zupełnie przypadkowych okolicznościach takiej sytuacji, że, no, że po prostu mam jakby taki, nazwijmy to, dryg do pracy edukacyjnej i też do takiego
do przekazywania wiedzy,
do swobodnego dzielenia się tym, czym się zajmuję. No i to w pewnym sensie od tamtego czasu zajmuję się tym, czym się zajmuję, z różną intensywnością i w różnych odsłonach, nie? Także od tamtego czasu minęło trochę lat. Co ciekawsze, jak często prowadzę zajęcia czy warsztaty z młodymi ludźmi, to jak używam słowa, jakby nie patrzeć, fachowego, czyli kuwety, szczypczyki i tak dalej, to największe rozbawienie budzi słowo kuwety, bo to się kojarzy tylko i wyłącznie z kotami już teraz, nie? A nie z fotografią. No dobrze, ja to tak może troszeczkę przesunę, żebyśmy... Okej. Wszystko działa, dobra. Wiesz, co zrobimy? Zamkniemy drzwi i zgasimy światło, żeby było jak w prawdziwej ciemni. O, i teraz jest ciemno, jak to w ciemni. Mamy czerwone światło ochronne, dlatego, żeby nie zaświetlać papieru światłoczułego, który nie jest wrażliwy na czerwone światło. I możemy zrobić taki pierwszy eksperyment. Ja tu mam jakieś nie do końca sprawdzone papiery, ale... Dobrze, bo kółeczka mam do swojego aparatu wycięte do tego garnka, ale to o tym na razie nie gadajmy. Użyjmy tego papieru. Jeszcze sprawdzę, co tu jest. Aha, też słabo pamiętam. Jako że często pracuję na jakichś materiałach bardzo starych, to mam takie woreczki, najczęściej niepodpisane. Rozpoznaję ten papier bardziej po wyglądzie. No dobrze. I weźmiemy sobie może jakiś taki bardziej wyrazisty negatyw. Tu widziałem taką panią. O, nie będziemy tego negatywu czyścić, nie? Czyli po prostu użyjemy go tak, jakbyśmy... O, jakbyśmy go wyciągnęli z pudełka. Położymy go sobie... O, troszeczkę mogę go po tej stronie... Mogę po tej stronie zebrać trochę tego pyłu, no ale zakładamy, że mamy tą radość z odkrycia, czyli w ogóle naświetlamy, dobrze, bardziej nie dociskamy, bo to jest szkło i może chrupnąć.
Co pana zafascynowało w tych negatywach szklanych? Bo to się niecodziennie spotyka.
Znaczy, oprócz tego, że ja powiedzmy trochę znam historię fotografii, bo się też tym zajmuję, czyli mniej więcej wiem, jaka była kolejność od samego wynalazku fotografii, bo też jakby w swojej twórczości inspiruję się korzeniami w ogóle wynalazku fotografii i odtwarzam pewne sytuacje lub techniki, lub inspiruję się właśnie takimi zdarzeniami naprawdę z samych początków, to tutaj przede wszystkim najbardziej fascynujące jest to, że mam jakby dostęp do źródłowego materiału. Ja się z nimi zetknąłem bodajże w 2010 albo 2011 roku i zostałem poproszony o wykonanie reprodukcji czy też skanów. Ja to zrobiłem. Siłą rzeczy byłem być może jedną z pierwszych osób, które odwracały te negatywy na pozytyw, czyli widziałem te prawdziwe twarze, zacząłem jakby zwracać uwagę na te detale. Jak pani właśnie widzi, ja tak chwytam, o, nie? Zawsze po brzegach akurat szklane płytki łatwiej chwycić, nie? Tak w ogóle się generalnie łapie negatywy za każdym razem, nie? Czyli po brzegach, a nie tak. Okej. Okay. To będzie pierwsza próba. Dobrze, ten negatyw jest tam bezpieczny. Zapraszam tutaj troszeczkę bliżej. No i teraz po naświetleniu światło spowoduje, że tam, gdzie dotknęło to światło, to będzie ciemne. A tam, gdzie nie było światła, pozostanie jasne, czyli negatyw powinien zamienić się w pozytyw. Dobra, delikatnie.
To samo zdjęcie.
Tak, to samo, żebyśmy zobaczyli jakiś w miarę profesjonalny efekt, tak? Czyli odbitkę ze szczegółami. Nie jest to może oczywiście wybitnie wykonana odbitka, ale zaraz się troszeczkę wypłuczę to. Ale możemy popatrzeć sobie. O. I to jest też bardzo charakterystyczne i to jest właśnie efekt retuszu, że te twarze są takie bardzo wygładzone. Jak się popatrzy na właśnie twarz tej pani, to widać, jakby ona miała takie zupełnie jakby te policzki są aż takie wypolerowane.
Bez żadnej zmarszczki.
I to była taka, nazwijmy to, konwencja tamtej fotografii portretowej. To wszyscy robili. To było coś, czego się chyba raczej nie unikało, czyli te praktyki retuszu były po prostu no, jakimś tam elementem warsztatu. I co ciekawsze, no, we współczesnych sesjach takie efekty, oprócz tego, że też się uzyskuje z jakimś tam cyfrowym retuszem, to też polegają one na przygotowaniu modelki czy modela makijażem, a tutaj tego nie ma na pewno. No dobrze, to jest taka właśnie ciekawostka, widać, moglibyśmy
opowiadać o każdym zdjęciu, tak, które by tak, pan tutaj tak włożył, oglądać, pokazywał.
Każde, nie? No, możemy, jak już mamy to wystawione.
To jest dla pana taki tajemniczy świat, który w pewnym momencie się odkrywa. I co dalej? Przekazuje pan tę wiedzę swoim studentom, czy na podstawie tego próbuje pan rekonstruować pewne rzeczy?
Ja generalnie tutaj mam, współprowadzę pracownię, która się tak tajemniczo nazywa, pracownię fotografii kreacyjnej i fotomediów. Jakby tak tłumacząc po ludzku, ja się generalnie zajmuję właśnie takimi sytuacjami w fotografii, gdzie pojawia się inspiracja albo starymi technikami, albo starymi użyciami fotografii. Ale to nie oznacza jakby powrotu do przeszłości, tylko oznacza sytuacje, w których ja albo rozbieram na jakieś tam elementy pierwsze w ogóle aparat fotograficzny, taki podstawowy, czyli zastanawiamy się, jak w ogóle działają jakieś takie podstawowe zjawiska optyczne. I drugi element, bardzo istotny, co wynika z tego, że materiały są światłoczułe, tak?
No dobrze, a co wynika z tych pana rozbiórek tych aparatów? Bo wiem, że opracował pan metodę, która obowiązuje na całym świecie i nikt nie wie, że to pana wynalazek.
Tak, no nie jest to aż takie istotne, że to akurat jest mój wynalazek albo współwynalazek, ale faktycznie ponad 20 lat temu, jeszcze jako student fotografii, eksperymentowałem z bardzo długimi czasami naświetlania i z kamerami obskurami jako narzędziem do fotografowania. To jest bardzo popularna, powiedzmy, zabawa w takiej fotografii eksperymentalnej, że buduje się bardzo prymitywne aparaty, które w ogóle nawet nie mają szklanego obiektywu, które są robione z przedmiotów takich jak puszka, kartonik
no,
i tak dalej.
Tych puszek
tak, tutaj mamy właśnie na podłodze zgromadzone różne już takie gotowe kamery. Ale mnie wtedy jakby zajmowało to, żeby czasy naświetlania jednego zdjęcia były bardzo długie. Długie to znaczy nie 10 sekund, kilka sekund, tylko żeby to były dni, tygodnie albo nawet miesiące, żeby jedno zdjęcie tak długo było eksponowane. I motywacja, żeby te długie czasy osiągać, wynikała z moich jeszcze wcześniejszych takich fascynacji astronomią. Jeszcze jako nastolatek i gdzieś te echa tego zajmowania się astronomią pojawiły się w tych eksperymentach, bo założenie było takie, że chciałem, żeby na zdjęciu było widać, jak Słońce wędruje po niebie, czyli jak rysuje taką bardzo ładną linię w ciągu jednego dnia, albo na przykład rysuje tych linii kilkanaście w ciągu kilku tygodni, albo najlepiej jakby rysowało wszystkie linie kompletne pomiędzy jednym przesileniem a drugim, czyli żeby docelowo zdjęcie naświetlać pół roku. No i ostatecznie razem z moimi kilkoma przyjaciółmi doprowadziliśmy do wypuszczenia na świat takiego projektu, który polegał właśnie na tym, że myśmy budowali kamery, które naświetlały zdjęcie pół roku z jakiejś tam lokalizacji i pokazywały te kompletne linie Słońca na niebie
i
na
co,
jednym
i nazywają
zdjęciu.
Się one kula?
Nie, nazywają się solarigrafia i pod tą nazwą ta metoda jest znana. Czyli
ale wiadomo, że to jest pana?
Są też podręczniki do fotografii eksperymentalnej z uwzględnieniem jakby właśnie też tej informacji, że to zostało powiedzmy zainicjowane przez grupę trzech młodych ludzi, czyli Kula, Decyk,
tak,
Diego, Lopez, Calvin, bo jeszcze był taki Hiszpan z nami i nazywa się to solarigrafia i zostało wymyślone w Szczecinie, więc ostatecznie gdzieś to tam funkcjonuje, ale powiem szczerze, ludzie, którzy się tym zajmują, nie mają świadomości, gdzie to się pojawiło. To nie jest aż takie zresztą istotne.
Ale my dzisiaj się dowiedzieliśmy, gdzie się to pojawiło. Jak to się zaczęło, ta fascynacja? Wspomniał Pan o astronomii, czyli co? Ja mam te naście lat i fascynuje mnie niebo.
No tak, i oprócz tego, że miałem jakby też taki przykład w domu, bo mój ojciec robił zdjęcia amatorsko, ale robił to w takiej ilości, że ja go ciągle widziałem z aparatem. I w pewnym sensie nasz dom tonął w jego zdjęciach, czyli to były po prostu znowu dziesiątki czy setki kadrów robionych z takim zapałem dokumentalisty, czyli głównie jakieś tam imprezy rodzinne, ale też takie dokumentacje wykraczające daleko poza tylko fotografowanie rodziny, no bo jeżeli gdzieś tam byliśmy na wsi, no to on leciał z aparatem, fotografował ludzi podczas pracy na polu.
Czyli też zapisywał historię,
tak,
prawda?
Tak, no on ewidentnie dokumentował wszystko, tak że ja na przykład, co nie jest takie aż typowe dla ludzi z mojego pokolenia, mam właściwie prawie każdy krok, znaczy każdy moment mojego życia gdzieś tam
uwieczniony.
Tak, w dzieciństwie uwieczniony. Jakie miałem zabawki, wszystkie możliwe konfiguracje.
Czy dzisiaj pan się z tego śmieje, czy jednak stwierdza pan, że jest w tym coś?
To znaczy, to jest niesamowita taka przestrzeń, którą ja też wykorzystywałem artystycznie, nawet nadal mnie to inspiruje, czyli wykorzystywałem zdjęcia z własnego taty do swoich własnych projektów artystycznych. Na przykład moje dyplomy gdzieś tam kończące uczelnie były inspirowane fotografiami rodzinnymi mojego ojca. No i ja też często się do tego odwołuję, że to było takie dla mnie formujące doświadczenie. Ten ojciec z aparatem, który robi zdjęcia no, z potrzeby serca, mówiąc jakby ciągle, że to są rzeczy, które trzeba zatrzymać przed zniknięciem.
I stąd pana ta fascynacja i przeszłością, i właściwie tworzeniem czegoś, co gdybym to zobaczyła to gdzieś na podwórku, tak, albo no, u kogoś w domu to by stało, no to tak jak pan powiedział, no to ja taki śmieć.
No tak, to tak wygląda jak śmieć. Ja tak jeszcze, no dobrze, nie musimy tutaj kontynuować może tego, ale ja już jak przygotowałem,
tak?
Sam jestem ciekaw, zajrzyjmy do następnego kadru. A tak można tutaj godzinami to oglądać. Tu kolejna, o, pani.
Nie, to ta sama chyba.
Ja bym, nie, chyba nie ta sama. Ja bym,
a nie,
zupełnie
nie
inna
ma
fryzura.
Broszki.
Tak, zupełnie inna fryzura.
Z kolei ma coś na szyi.
Zaraz jeszcze tutaj, tylko właśnie, o. Jakość tego jest no, wystarczająca, żeby zobaczyć nawet, ale inaczej światła trochę ustawione. To jedno jest bliżej, drugie jest tak. To ja, znaczy, faktycznie jestem w stanie tutaj, no, oczywiście po wyglądzie zdjęcia też to widać, tak, że na przykład światło jest po tej stronie, a tu jest cień. Tutaj mamy taką powiedzmy plastykę bryły, że tak się brzydko wyrażę, bo to chodzi o głowę człowieka, czyli mamy tutaj ten światłocień ładnie zbudowany. Ale to też właśnie widać znowu w oczach, nie? Mamy jedną dużą lampę i taką malutką, która stoi albo ma ograniczony jakby tą powierzchnię świecenia, albo stoi gdzieś tam dalej. Bo generalnie fotografa zazwyczaj widać w oku fotografowanego, czy fotografowanej. No ale tutaj mamy bardzo fajne też, nie? Jakieś klipsy prawdopodobnie, tak?
Tak, tam w tych czasach to były modne klipsy.
No i znowu, to nie są moje kompetencje, ale na podstawie takich elementów ktoś jest w stanie na pewno to dość precyzyjnie datować, jeżeli chodzi o to, co było nawet na rynku dostępne. Rynki w tamtych latach były dość słabo nasycone. Być może ktoś jest w stanie rozpoznać, że takie korale też miałam, nie? I tak dalej. No, także to taka historia, okej, wyłączę. Z przyczyn takich jakby zawodowych i artystycznych bardzo mnie interesuje osoba fotografująca, czyli ten fotograf, czy fotografka, która stała za kamerą i podejmowała te wszystkie decyzje związane z pozowaniem, ustawieniem modela, czy modelki, czy światła i tak dalej, i tak dalej. I to jest dla mnie jakby bardzo istotna historia i to jest spotkanie z tym fotografem. No ale faktycznie to jest też spotkanie z tymi ludźmi, z tym, że dla mnie osobiście nie jest to spotkanie z konkretnymi osobami i one są dla mnie pozbawione jakiegoś tam osobistego znaczenia. Chociaż jakby wiadomo, widzimy tutaj bardzo takie ciekawe elementy życia. Te zdjęcia z tego powodu są dla mnie bardziej uniwersalne, bo ja zwracam uwagę no chociażby na to, jak ci ludzie są ubrani, jakie są spinki,
broszki,
tak, kołnierzyki, to na innych zdjęciach widać, tak, co to za święto, dlaczego ci ludzie są tak ubrani, skąd przyjechali, to też często widać. I tutaj na przykład na takich odbitkach tego nie będzie widać, ale my po prostu skanując te negatywy i wchodząc w głąb jesteśmy w stanie faktycznie zobaczyć detale tej broszki. Oczywiście fotograficznie, analogowo też ja bym był w stanie powiększyć. Możemy zresztą zrobić taką próbę, jeżeli pani chce zobaczyć. To wtedy faktycznie przekładamy ten negatyw na pięterko do tej kasetki. O, dobra, mamy. Nie będziemy tego czyścić, chociaż właśnie włożymy to tak na wierzch, żeby tego nie uszkodzić. Ale tu mamy taki powiększalnik. Ten powiększalnik, prawdę mówiąc, też nie jest najmłodszy. On ma też 50 lat. Prawie jest tak samo stary jak te negatywy. Te najstarsze prawdopodobnie, no właśnie 80, 81. Dobrze, teraz tak, gasimy światło, żeby cokolwiek zobaczyć. No i dobrze, i nagle mamy ten sam negatyw, już większy, tak? Czyli teraz spróbujemy. Zobaczymy, co tutaj my możemy zrobić. Jak wysoko możemy. Jeszcze tu odsunę. Okej. Nie będzie to jakieś super wielkie powiększenie, ale i tak będzie to o wiele większe. Okej, dobra.
Czuję się tak, jakbym odkrywała niesamowite rzeczy. O. Faktycznie widać tą broszkę.
Tak, i tu ja jeszcze taką mam lupkę specjalną. Możemy sobie na tej broszce to. No, czyli jest to negatyw, czyli ona jest jasna, tak? Czyli jest biała albo bardzo jasna na ciemnym tle. No i dobrze, i to jest jakby coś, co moglibyśmy jeszcze bardziej powiększyć, a przy skanowaniu tym bardziej my jesteśmy w stanie dotrzeć do takich detali. To oczywiście jest niesamowite, bo mamy tutaj też, jakbyśmy zaczęli oglądać te negatywy, ja myślę, że to też się doczeka jakiejś takiej historii, bo tu jest bardzo dużo tematów, od ubiorów, po jakąś tam lokalną historię, po jakieś kwestie społeczne, chociażby też fryzury, tak, to się zmienia. I można by było prześledzić, powiedzmy, różne chociażby style.
Sposób malowania. Odkreślania oka.
Co ciekawsze, nie widać, znaczy, teraz zobaczymy. O, ale jeszcze pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz ważną. Oko i takie dwie czarne kropki. Tak. To jest też sygnał zawsze w fotografii portretowej, kiedy lampy stoją przed osobą pozującą, to zawsze widać, jak ta osoba była oświetlana. I na przykład po tych dziwnych śladach w oku, ja jestem chociażby w stanie zrekonstruować sposób oświetlania. Ono nie jest jakoś skomplikowane, to są właśnie dwie lampy punktowe, bo to nie są właśnie takie duże, jak to się mówi współcześnie, softboxy, tylko właśnie takie dwie lampy żarówkowe, prawdopodobnie zasłonięte jakimś delikatnym materiałem rozpraszającym. I gdyby, powiedzmy, popatrzeć na inne portrety, to tam pewnie się właśnie powtórzy. Zawsze będą takie dwie kropeczki czarne.
Czyli poznaje pan technikę fotografowania.
No tak, tak.
A co pan tu wyciąga?
Ja wyciągam właśnie tak, żeby pani chociaż zobaczyła, jak takie zdjęcia wyglądają. To jest jeden właśnie z takich projektów już realizowanych w Hiszpanii przez jednego z współwynalazców tej metody. Znaczy, myśmy po prostu zainicjowali ten projekt Solaris w 2000 roku.
A NASA nie kupiła tego?
Nie, ale na stronach NASA też są zdjęcia wykonane tą techniką, już nie przez nas, ale przez innych ludzi, którzy to praktykują, więc to też jest ciekawe, że to gdzieś tam dotarło nie tylko do jakby takich działań artystycznych, ale też do działań naukowych. Znam astronomów, którzy używają tej techniki do różnych takich bardzo ciekawych realizacji, ale tak w podstawowym zakresie te zdjęcia wyglądają tak.
Niesamowicie.
Są bardzo dziwne, one są przede wszystkim taką.
Ale to jest droga gwiazdy, droga Słońca?
Nie, to jest droga Słońca. To się naświetla tylko w dzień, więc mamy jakieś miasto, w tym przypadku Łódź. Każda z tych linii to jest jeden dzień naświetlania, ale przerwy to są dni, momenty zachmurzenia. Ważne jest to w tym projekcie, no, dla nas to było istotne, a to nie ukrywam, wynikało właśnie z tego, że ja mniej więcej, zajmując się astronomią, wiedziałem, jak się to wszystko porusza i czego się spodziewać. No i wiedziałem też po prostu, że trzeba naświetlać pomiędzy przesileniem, czyli końcówką grudnia, a czerwcem, czyli końcówką czerwca, czyli przesileniem
letnim. Czyli takie zdjęcie powstawało w ciągu jakiego czasu?
Pół roku. To jest pół roku. To nawet dokładnie jest data, nie? 28 czerwca, czyli zaczęło być tutaj naświetlane, skończyło się 21 grudnia w 2011 roku, czyli to już było 10 lat ponad po wymyśleniu tej metody i sytuacji, w której myśmy zaczęli to promować, bo tak naprawdę od momentu naszego pomysłu do momentu, kiedy to, nazwijmy to, zaskoczyło, to minęło kilka lat, bo to były też czasy, kiedy internet nie działał tak. Więc myśmy to faktycznie zaczynali promować w sieci, ale też dużo robiliśmy warsztatów dla studentów innych uczelni i to gdzieś tam zaczęło funkcjonować. No i współcześnie jest tak, że to jest bardzo popularna metoda, jako jedna z takich alternatywnych technik opisywana w podręcznikach o alternatywnej fotografii.
Ale to od pana dowiedziałam się, że pomysł i twórcy no, mieszkają w Szczecinie.
Tak, jeden mieszka w Poznaniu, jeden w Madrycie, a drugi w Szczecinie. O tak, dokładnie. Nam zależało, żeby jak najwięcej ludzi w tym wzięło udział, więc po pierwsze tego nie opatentowaliśmy, czego być może teraz moglibyśmy żałować.
I chyba żałujecie.
Czyli nie opatentowaliśmy tego, czyli udostępniliśmy to jakby na takiej otwartej licencji, chociaż wtedy nie było takiego pojęcia w tamtych czasach.
Ale patenty istniały.
Tak, ale myśmy po prostu założyli, że nam zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi z całego świata wzięło tym udział. Nie myśleliśmy o tym, żeby na tym zarobić, ale inni za to teraz na tym zarabiają, także niech im się dzieje i darzy. Ale nam zależało też na tym, żeby te zdjęcia powstawały w różnych miejscach na Ziemi. Na przykład tutaj jest zdjęcie z okolicy Równika, Hawaje, tak? Więc to słońce wychodzi prawie pionowo w górę,
pionowo
tam, nie?
W górę.
I to jest zupełnie inna sytuacja. Myśmy nie podróżowali wtedy tak intensywnie, nie mieliśmy takich jeszcze możliwości, więc zależało, wysyłaliśmy na przykład aparaty, albo rozdawaliśmy je znajomym, którzy podróżowali i oni gdzieś tam je lokowali właśnie w różnych miejscach i dzięki temu mogliśmy te zdjęcia zobaczyć. Więc to też jest taki projekt, w którym kwestia autorstwa jest mocno rozmyta, czyli właściwie nie jest aż takie istotne, kto robi te zdjęcia, nie?
No tak, ale efekty są niesamowite i kiedy mi pan to opowiada, ja to poznaję po raz pierwszy, to jestem pełna uznania i odkrywam też nowy świat. Świat, który de facto odkryli młodzi ludzie ze Szczecina, jak pan powiedział, z Poznania, no i z Madrytu.
Tak, tak.
Trójka zbuntowanych młodych ludzi.
Być może ten kolega z Madrytu był bardzo istotnym komponentem tej ekipy, bo projekt został zainicjowany późną jesienią 2000 roku, podczas bardzo deszczowego i ciemnego listopada. I nasz kolega Diego, który wtedy nas odwiedził tutaj, przyjechał do Szczecina i stwierdził, że nigdy w życiu nie był tak daleko na północy Europy. To było pierwsze jego stwierdzenie. Po drugie, jak zobaczył jakieś ciemno, powiedział, że też trudno mu sobie wyobrazić, że można żyć w takich ciemnych miejscach na Ziemi. I to od tego się jakby zaczęły nasze rozmowy o słońcu, o takiej właśnie potrzebie czy pragnieniu rejestracji właśnie takich zjawisk. No co ciekawsze, ja współcześnie też działam tutaj w Szczecinie w Towarzystwie Miłośników Astronomii, więc wróciłem do takich swoich astronomicznych pasji. I
no ale nie powie pan, że astronomiczne pasje to są te puszki, które
no nie, akurat
są,
tutaj to są
kamerami.
Tak. One są tutaj różnego rodzaju, niektóre z nich służą nawet do robienia filmów, tak jak na przykład to pudełko. Zresztą z takim właśnie też projektem będę występował na festiwalu fotograficznym w Bydgoszczy w tym roku jesienią. To jest właśnie, o, troszeczkę się rozpada. To jest takie właśnie urządzenie, które robi takie moduły, czyli jednocześnie robi na przykład 16 obrazów z różnych perspektyw, z różnych punktów widzenia.
No dobrze, ale tu nie ma żadnych urządzeń.
Są otworki, bo to jest akurat kamera otworkowa, czyli to jest kamera obskura. Najbardziej prymitywna forma kamery fotograficznej, więc tutaj się wkłada materiał światłoczuły i naświetla się w słońcu gdzieś tam kilkanaście sekund, no i to musi mi pani uwierzyć na słowo, działa, nie? Ale tu w innych są już obiektywy często wyciągnięte z jakichś innych aparatów, rozebranych przeze mnie. To zawsze wygląda bardzo źle, bo to jest chyba mój rozpoznawalny styl, że
niszczy pan wszystko.
Tak, że te kamery po prostu są wynikiem jakichś eksperymentów takich, ale
a ta walizka?
No walizka to jest taki właśnie też do robienia takich dziwnych portretów z trzech różnych punktów widzenia, czyli no potem mogę na komputerze bardziej pokazać zdjęcia, bo nie mam tutaj negatywów z tego, no ale to zawsze te, fajny dźwięk, zawsze jest to zredukowane do prostych rzeczy, czyli mamy, tak jak w każdej kamerze, miejsce na materiał światłoczuły, obiektywy, no i oczywiście my musimy te obiektywy odsłonić. Tu akurat nie mam tych zasłonek, nie ma tutaj migawki, tak? Czyli z takiego mechanizmu, który to otwiera i zamyka. A takim moim ostatnim dziwacznym urządzeniem jest garnek, tak? Tak to wygląda, czyli mamy dźwięk jak garnek, nawet ma pokrywkę. Dostałem go od znajomego, który przypalił w nim jakieś jedzenie i powiedział, że on nie jest w stanie go już odmyć, znaczy, więc chętnie mi go oddał. A ja z kolei zostałem zaproszony do udziału w Kontrapunkcie. Podczas jednej z akcji było spotkanie, gdzie różne kolektywy karmiły ludzi, znaczy gotowały jedzenie i można było przyjść i się najeść do syta. Ja nie gotowałem, ja miałem robić zdjęcia tym ludziom. No i dyskutowaliśmy, z jakim aparatem powinienem przybyć, bo generalnie jakby jako, że jestem znany, że robię dziwaczne kamery, więc zaproponowałem, że może skoro oni gotują, no to ja przyjdę z aparatem, który będzie zrobiony z garnka i to będzie jakieś dodatkowe danie. W każdym razie często buduję aparaty inspirowany jakąś okolicznością, tak? Ktoś mnie zaprasza, ale mówi, słuchaj, mamy taką sytuację i zbuduj jakiś aparat, który będzie na przykład, nie wiem, pasował do wydarzenia. No więc to jest właśnie dokładnie garnek, który został mi po tym wydarzeniu i on bardzo ładne portrety robi. Za chwileczkę właśnie gdzieś tam poszukam i pokażę. Nawet się tutaj ustawię ostrość, bo to jest to. Ten ruch tutaj służy do ustawienia ostrości, tu nawet mamy skalę. No dobrze. No tak samo jak ten aparat, który, nie wiem, roboczo się nazywa mikser twarzy. Zależało mi na stworzeniu takiej kamery, która będzie po prostu bardzo źle wyglądać i będzie wyglądała jak właśnie jakieś takie urządzenie trochę steampunkowe, ale ono daje bardzo dziwne zdjęcie, bo na jednej kliszy czy na jednym papierze włożonym w środku, jeżeli się ustawi grupę ludzi w odpowiedniej odległości, to na papierze naświetlają się te twarze połączone ze sobą w jakiś taki bardzo dziwny, surrealny sposób. I też taka ciekawostka, że ten aparat wykonał już całkiem niedawno zdjęcie do okładki pewnego zespołu, który jeszcze tego zdjęcia nie opublikował, bo jak wydadzą płytę, znaczy jak jest taki plan, że ja nie mogę tego zdjęcia pokazywać, dopóki oni nie opublikują, ale właśnie ten aparat posłużył do zrobienia takiego dziwacznego zdjęcia.
Czy pan jest jedyną osobą w Polsce, która tak eksperymentuje? Czy ma pan naśladowców, a może pan kogoś naśladuje?
Powiem szczerze, trudno mi się odwołać do kogoś, kogo ja naśladuję w takim stylu trochę, nazwijmy to roboczo, takim śmietnikowym czy traszowym, że te rzeczy są robione...
Śmieciokamerowym.
Tak, śmieciokamery, one są po prostu robione z bardzo przypadkowych, znaczy no właśnie nie z przypadkowych rzeczy, z rzeczy, które wpadną mi w ręce. To są znalezione często przedmioty, często mające ciekawą historię, która nie jest aż taka istotna, ale tak jak mówiłem, garnek znajomego, który coś tu przypalił, czy walizkę znalezioną po prostu na jakiejś wystawce u mnie na osiedlu, czy właśnie puszkę po jakimś państwowym przemyśle cukierniczym, tak? To też jakaś historia PRL-owska prawdopodobnie, a może nawet wcześniejsza. Także te przedmioty, ja się z nimi w jakimś tam sensie troszeczkę wiążę emocjonalnie.
A jestem... może się pan z nimi też utożsamia w jakiś sposób? To jest dla pana odbiorców taki pana znak.
Tak, niektórzy wiedzą, że tak źle wyglądający aparat to na pewno spod mojej ręki. Ale wracając do pytania,
Spod ręki Pawła Kuli, tak.
Czy ja się czymś inspiruję? No to tak, jest bardzo duże środowisko w ogóle eksperymentatorów, ludzi eksperymentujących z fotografią, z materiałami światłoczułymi, inspirującymi się takimi bardzo pionierskimi momentami w fotografii, gdzie tak naprawdę właśnie chodziło o ten zachwyt, czy tą eksplorację podstawowego zjawiska, że po prostu mamy układ optyczny, i mamy materiał światłoczuły i z tego wynika jakiś obraz. Ale o ile pionierom fotografii chodziło o to, żeby ten obraz jak najbardziej przypominał to, co my widzimy gołym okiem i oni dążyli do tego i cały rozwój technologii fotograficznej był tak ustawiony, nazwijmy to, że te obrazy miały coraz bardziej przypominać to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni w swoim jakby takim widzeniu, no to za mną gdzieś tam podąża, czy mi towarzyszy taka inspiracja, żeby właśnie eksplorować takie, nazwijmy to roboczo, nieludzkie widzenia, czyli takie rzeczy, których człowiek na pewno nie jest w stanie zauważyć. Albo poprzez odpowiednią technikę, czyli właśnie długie naświetlanie, albo poprzez właśnie jakąś dziwną optykę, czyli na przykład łączenie 5 obiektywów w jednej kamerze, które dają jakieś tam nie dające się rozpoznać do końca fotografie.
Pomyślałam teraz, że jest to z pana punktu widzenia eksperyment, ale odbiorca, który na to patrzy, będzie to uznawał za sztukę.
To bywa to tak interpretowane, tak? Znaczy jakby nie patrzeć, ostatecznie bywam zapraszany na albo festiwale artystyczne, albo po prostu na wystawy. Chociażby ten projekt, myśmy to nazwali wtedy projekt Solaris, ale solarigrafia Doczekała się też po prostu takiego specjalnej konferencji na festiwalu fotografii eksperymentalnej w Barcelonie w 2020 roku. Więc myśmy tam jakby wtedy się spotkali po 20 latach, ta trójka tych chłopaków, co się spotkała się w Szczecinie w 2000 roku, w 2020 roku spotkała się w Barcelonie na festiwalu i opowiadaliśmy ludziom, którzy się tym zajmują współcześnie, bo my się tym właściwie nie zajmujemy. Jakie były początki, jakie były nasze inspiracje. No i to było też niesamowite, bo wtedy nieśmiało zakładaliśmy, że może uda nam się zobaczyć kilkanaście obrazów z całego świata, bo może uda nam się namówić kogoś do tego. Nie przewidzieliśmy tego, że to po prostu po 20 czy po 20 paru latach będzie po prostu bardzo popularną metodą, często też praktykowaną chociażby na uczelniach artystycznych uczących fotografii, jako taka technika specjalna.
To właściwie czego pan uczy tu na Akademii Sztuki?
Eksperymentowania z fotografią, o tak. Tak, chociaż powiem szczerze, że w takim procesie pedagogicznym niby jest założenie, że my tutaj uczymy sztuki, ale ja mam takie wrażenie, że o ile możemy na to liczyć, to nie zawsze się tak to kończy. Także ja mam po prostu trochę mniejsze ambicje może na początek. Zależy mi na tym, żeby no, chociażby na pierwszym roku te osoby, które tutaj się pojawiają, bo to jest też pracownia, której nie trzeba wybierać, to nie jest obowiązkowe i tak dalej, znaczy dla studentów fotografii jest, a dla innych nie, żeby oni doświadczyli naprawdę takiego podstawowego zjawiska, czyli widzenia światła, rejestrowania światła i rozumienia w ogóle, dlaczego te, powiedzmy, zjawiska optyczne powodują takie, a nie inne obrazy. To jest naprawdę bardzo dużo na początek.
No to jest dużo, wie pan. Dla nas światło to jest jasność.
Właśnie tutaj się troszeczkę też zajmuję tym, żeby poszerzać definicję fotografii, czyli nie redukować jej tylko do zajmowania się robieniem zdjęć aparatami fotograficznymi, tylko rozszerzamy tutaj tą definicję fotografii na wszelkie zjawiska związane z reakcją na światło. O.
Jak by pan siebie nazwał? To jest pan fotografem? Czy? Właśnie nie wiem. No właśnie, patrząc na to, co pan robi, szukam określenia. Na pewno nie jest pan czystym fotografem.
No nie. Ja mam zawsze problem tak z mówieniem, tak, że czy jestem fotografem? Jestem fotografem. Potrafię zrobić zdjęcia, portrety mogę zrobić, ale ostatecznie nie ukrywam, że niekoniecznie mnie to aż tak bardzo interesuje. Bardziej mnie właśnie interesują te takie ciągle wracanie do początku i przeskok do jakichś takich współczesnych eksperymentów. Chociaż wiadomo, żeby dodać temu wagi, mówię, używam takiego poważnego słowa, że są to eksperymenty, ale ja się bawię tak naprawdę. Cały czas to tak właśnie wygląda, że robię to, co robiłem też jako nastolatek. Czasami bywa to pożyteczne, bo te zabawy gdzieś tam się przekładają na warsztaty, których dużo prowadzę i pracuję z młodzieżą.
Na odkrycia.
Na odkrycia też, ale mówię, prowadzę też jakby dość szeroką taką działalność edukacyjną, także poza akademią, czyli jeżdżę. Używam metod XIX-wiecznych, takich bardzo ekologicznych, naświetlam zdjęcia na jakichś pigmentach roślinnych i tak dalej. No właśnie wróciłem parę dni temu z takich warsztatów, które miały taki kontekst ekologiczny, bo pracowaliśmy z jakimiś roślinami w rezerwacie bagiennym i z dzieciakami czy z młodzieżą, żeśmy używali tego też, czy tych roślin do wytworzenia pigmentów roślinnych, które są światłoczułe. No więc jakby ta fotografia mi pozwala przeskakiwać też w różne inne dziedziny.
I poznawać też inne dziedziny nauki, no bo jak pan mówi o roślinkach, no to ja rozumiem, że tutaj biologia się kłania.
Tak, na której ja niekoniecznie aż tak się dobrze znam, ale właśnie tam pracowałem z osobami, które się na tym znały, więc myśmy tworzyli taki bardzo fajny kolektyw edukacyjny. A ja byłem tym człowiekiem, który wie, jak te pigmenty roślinne reagują na światło.
I jak je użyć. W każdym razie, do czego pan zmierza? Co pan chce udowodnić?
Że życie jest bardzo ciekawe.